O godzinie 3 po południu ja i mój towarzysz przybyliśmy do tego miasta, Omska, i konwojowi natychmiast poprowadzili nas do naszego władcy. Staliśmy w przedpokoju, oczekując go, a tymczasem posłano po więziennego podoficera. Gdy się ten zjawił, wyszedł i plac major. Jego nalana krwią, opryszczona i gniewna twarz wywarła na nas przegniatające wrażenie. Istny pająk, podbiegający ku biednej musze, która się dostała w jego pajęczynę. Jak się nazywasz? Zapytał mego towarzysza. Mówił prędko, dobitnie, urywanym głosem i widocznie chciał wywrzeć na nas efekt. Tak, a tak. A ty? Ciągnął, zwracając się ku mnie i wymierzając na mnie swoje okulary. Tak, a tak. Podoficer! Natychmiast wziąć ich do ostrogu, ogolić w kordegardzie po cywilnemu, niezwłocznie, pół głowy. Jutro też zaraz przekuć kajdany. A to co za szynele? Skąd dostali? Spytał nagle, zwróciwszy uwagę na szare kapoty z żółtymi, krągłymi naszywkami na plecach, które wydano nam w Tobolsku i w których stanęliśmy przed jego majestatem. To nowa forma. To pewno jakaś nowa forma. Nowe jakieś projekty z Petersburga, mówił, obracając nas po kolei. Czy mają coś ze sobą? Spytał nagle żandarma, który nas przyprowadził. Mają własną odzież, wasze wysokobłagorodie, odpowiedział żandarm, wyprostowawszy się w jednej chwili nawet z pewnym drgnięciem. Wszyscy go znali, wszyscy o nim słyszeli i bali się go. Wszystko odebrać. Oddać im tylko bieliznę i to tylko białą, kolorową, jeżeli jest, odebrać. Wszystko poza tym sprzedać na licytacji. Pieniądze zapisać do przychodu. Aresztant nie ma własności, mówił dalej, surowo popatrzywszy na nas. Pamiętajcie dobrze się prowadzić, żebym nie słyszał. Jeżeli nie, kara cielesna. Za najmniejsze wykroczenie – rózgi. Nieprzywykły do takich przyjęć, przez cały ten wieczór byłem prawie chory. Wrażenie tego przyjęcia wzmogło się jeszcze wskutek tego, co ujrzałem w ostrogu. Ale o pierwszym wejściu moim do ostrogu już opowiadałem. Tylko co powiedziałem, że na mnie śmiano pobłażać i nie pobłażano, żeśmy w porównaniu z innymi aresztantami nie mieli żadnej ulgi w pracy. Raz jednak próbowano to uczynić. Ja i Beki, Polak, przez całe 3 miesiące chodziliśmy do kancelarii inżynierów w charakterze pisarzy. Ale zrobiono to cichaczem i zrobiła to władza inżynieryjna. Naturalnie, wszyscy inni, do których należało wiedzieć, wiedzieli zapewne o tym, ale udawali, że nie wiedzą. Działo się to jeszcze przy komendancie Giewie. Podpułkownik Giekow spadł nam jak z nieba. Był u nas bardzo niedługo, jeżeli się nie mylę, nie więcej jak pół roku, a nawet jeszcze mniej. I odjechał do Rosji, wywarłszy nadzwyczajne wrażenie na wszystkich aresztantach. Mało powiedzieć, że go aresztanci lubili, oni go ubóstwiali, jeżeli można użyć tu tego wyrazu. Nie wiem, w jaki sposób tego dokonał, ale wiem, że podbił sobie ich serca od razu. Prawdziwy ojciec. Ojciec nie będzie lepszy. Powtarzali co chwila przez cały czas, kiedy zarządzał oddziałem inżynierii. Hulaka, zdaje się, był straszliwy. Niewielkiego wzrostu, z zuchwałym, pewnym siebie spojrzeniem, z aresztantami był łaskawy. Dochodził niemal do czułości i rzeczywiście lubił ich jak ojciec. Dlaczego tak lubił aresztantów? Nie umiem tego objaśnić, ale wiem, że nie mógł spotkać się z aresztantem, ażeby mu nie powiedzieć łaskawego, wesołego słowa, nie pośmiać się z nim, nie pożartować, a nie było w tym ani odrobiny traktowania z góry, nic, co by wyglądało na łaskawość zwierzchnika. Umiał być z nimi jak towarzysz, jak człowiek równy. Pomimo jednak całego tego jego instynktownego demokratyzmu, aresztanci ani razu nie pozwolili sobie na jakąś poufałość, na brak szacunku wobec niego. Przeciwnie, tylko twarz aresztanta rozkwitała, gdy spotykał się z komendantem i zdjąwszy czapkę, patrzał już z uśmiechem na podchodzącego ku sobie naczelnika. A gdy ten przemówi, jak gdyby rublem obdarzył. Zdarzają się tacy popularni ludzie. Wyglądał na zucha, chodził prosto, żwawo. Orzeł, mówili o nim aresztanci. Ulżyć im losu naturalnie nie mógł. Zawiadywał tylko robotami inżynierskimi, które i przy wszystkich innych komendantach szły swoim zwyczajnym, legalnym porządkiem. Tyle tylko, że bywało, spotkawszy przypadkiem partię na robocie, a widząc, że robota skończona, nie trzymał jej niepotrzebnie i puszczał przed uderzeniem w bęben. Ale podobała się jego ufność ku aresztantom, brak drobiazgowej drażliwości, zupełny brak form obrażających zwykłych w stosunkach z podwładnymi. Myślę, że gdyby zgubił 1000 rubli, a najpierwszy z naszych złodziei je znalazł, to byłby mu je odniósł. Mam głębokie przekonanie, że tak by się stało. Z jak wielkim współczuciem dowiedzieli się aresztanci, że ich orzeł komendant pokłócił się na śmierć z naszym nienawistnym majorem. Stało się to zaraz pierwszego miesiąca po jego przybyciu. Nasz major służył kiedyś razem z nim. Spotkali się po długim niewidzeniu jak przyjaciele i zahulali razem. Ale nagle nastąpiło zerwanie. I Giew stał się śmiertelnym wrogiem majora. Mówiono nawet, że pobili się przy tym zerwaniu stosunków, co być mogło, bo major często się bijał. Gdy o tym posłyszeli aresztanci, radości ich nie było końca. Czy to ośmiookiemu żyć w zgodzie z takim? Ten nasz, a nasz! I tu zwykle dodawano słówko niestosowne do druku. Ogromnie się interesowali, kto kogo pobił. Gdyby wieść o tej bójce okazała się była nieprawdziwa, co było możliwe, to zdaje mi się, że naszym aresztantom byłoby bardzo przykro. Nie, to już pewne, że komendant był górą, mówili. On mały, ale chwat, a tamten słychać schował się przed nim pod łóżko. Ale Giekow prędko odjechał i aresztanci zapadli w dawny smutek. Prawda, że nasi naczelnicy inżynieryjni wszyscy byli dobrzy. Przy mnie zmieniło się ich 3 czy 4, a jednak, mówili aresztanci, nie znajdzie się już takiego. Orzeł był, orzeł i obrońca. Otóż ten Giekow bardzo lubił wszystkich nas szlachtę i przy końcu kazał mnie i Bekiemu chodzić niekiedy do kancelarii. Po jego odjeździe urządziło się to więcej prawidłowo. Wśród inżynierów byli ludzie, szczególnie jeden, którzy czuli do nas wielką sympatię. Chodziliśmy, przepisywaliśmy papiery, nawet nasze pismo zaczęło się doskonalić, gdy nagle nadszedł od wyższej władzy rozkaz, ażeby nas niezwłocznie odesłać do dawnej pracy. Ktoś już zdążył donieść. Zresztą dobrze się stało, bo kancelaria zaczęła się nam bardzo przykrzyć. Przez 2 lata potem prawie nierozłącznie chodziliśmy z Bekim na roboty, najczęściej do warsztatu. Gawędziliśmy ze sobą, rozmawialiśmy o naszych nadziejach, przekonaniach. Dzielny to był człowiek, ale jego przekonania były niekiedy bardzo dziwne, pełne wyłączności. Bywa to, że u pewnego rodzaju ludzi bardzo rozumnych ustalają się pojęcia wręcz paradoksalne. Ale tyle się za nie wycierpiało, tak wielkim kosztem je nabyto, że oderwać się od nich zbyt boleśnie, prawie niepodobna. Beki z bólem przyjmował każdy zarzut z mojej strony i zgryźliwie mi odpowiadał. Zresztą w wielu rzeczach być może miał on więcej ode mnie słuszności, nie wiem tego. Aleśmy się na koniec rozłączyli i to mnie bardzo bolało. Przeżyliśmy już wiele razem. Tymczasem Emcki stawał się z biegiem lat coraz smutniejszy i posępniejszy. Smutek go pożerał. W początkach mego pobytu w Ostrogu był bardziej towarzyski. Dusza jego częściej i więcej objawiała się na zewnątrz. Już 3 rok żył w katordze, gdy do niej wstępowałem. Z początku zajmowało go bardzo wiele rzeczy, które przez te 2 lata stały się na świecie, a o których on nie miał wyobrażenia, siedząc w Ostrogu. Rozpytywał mnie, słuchał, oburzał się. Ale pod koniec, z upływem lat, wszystkie uczucia zaczęły się w nim koncentrować wewnątrz, w sercu. Żar pokrywał się popiołem, a nienawiść wciąż rosła. Je ce brigand, powtarzał mi często, z nienawiścią patrząc na katorżników, których ja już zdołałem lepiej poznać, i żadne dowody, które przetaczałem na ich korzyść, nie działały na niego. Nie rozumiałem, co mówię, czasami zresztą jakby w roztargnieniu zgadzał się, ale nazajutrz powtarzał znowu. Je ce brigand. Nawiasem dodam, żeśmy często ze sobą rozmawiali po francusku i za to nas pewien dozorca przy robotach, żołnierz inżynieryjny, Dranisznikow, przezwał felczerami. Emki ożywiał się tylko, mówiąc o swojej matce. Stara jest, mówił do mnie, chora. Kocha mnie nade wszystko na świecie, a ja tu nie wiem nawet, czy żyję. Dość już było dla niej tego, że wiedziała, jak mnie pędzono przez strój. Emki nie był szlachcicem i przed zesłaniem ukarano go cieleśnie. Wspominając o tym, zaciskał zęby i starał się patrzeć w bok. W ostatnich czasach coraz częściej przechadzał się samotnie. Pewnego razu około południa wezwano go do komendanta. Komendant wyszedł do niego z wesołym uśmiechem. — No, Emcki, co ci się dziś w nocy śniło? — zapytał. — Aż drgnąłem — opowiadał, wróciwszy do nas Emcki. — Jakby mi coś serce przeszyło. — Śniło mi się, że list od matki otrzymałem — odpowiedział. — Lepsze rzeczy, lepsze — zawołał komendant. — Jesteś wolny! — matka prosiła. Prośba jej wysłuchana. Oto jej list, a oto dekret o tobie. Natychmiast wyjdziesz z ostrogu. Wrócił do nas blady, jeszcze nie mogąc się opamiętać po otrzymanej wiadomości. Winszowaliśmy mu, a on nam ściskał ręce swoimi drżącymi, chłodnymi z wrażenia dłońmi. Wielu aresztantów winszowało mu także i byli radzi jego szczęściu. Wyszedł na pas jelienie i zamieszkał w naszym mieście. Wkrótce dano mu posadę. Z początku często przychodził do naszego ostrogu i udzielał nam rozmaitych nowin. Przede wszystkim polityczne bardzo go zajmowały. Z pozostałych czterech, to jest oprócz Emgo, Tego, Bego i Zedgo, dwaj byli jeszcze bardzo młodymi ludźmi, przysłanymi na krótko. Mało mieli wykształcenia, ale byli zacni, prości, szczerzy. Trzeci, Aczukowski, zanadto był ograniczony i nic w sobie nie miał szczególnego, ale czwarty, BM, człowiek już starszy, wywierał na nas wszystkich najprzykrzejsze wrażenie. Nie wiem, w jaki sposób dostał się między takich przestępców politycznych i sam on przeczył temu. Była to gruba, małomieszczańska dusza z narowami i zasadami kramarza, który doszedł szachrajstwem do majątku. Nie miał wcale wykształcenia i nic go nie zajmowało oprócz jego rzemiosła. Był to malarz pokojowy i to malarz nie lada. Wspaniały malarz. Prędko się władza dowiedziała o jego talencie i całe miasto zaczęło wykorzystywać Bema do malowania ścian i sufitów. W ciągu 2 lat wymalował wszystkie kwatery rządowe, za co płacili mu mieszkańcy tych kwater i żył dostatnio. Ale najlepszą rzeczą to było, że razem z nim na robotę zaczęto posyłać i jego towarzyszy. Z tych, co ciągle z nim chodzili, 2 nauczyło się od niego tego rzemiosła i jeden z nich, Terzewski, zaczął malować nie gorzej od Bema. Nasz plac major, który także mieszkał w rządowym domu, z kolei wezwał do siebie Bema i kazał mu wymalować wszystkie ściany i sufity. Tu już się Bem wysadził. Nawet u generał gubernatora nie było ścian tak pięknie wymalowanych. Dom był drewniany, jednopiętrowy, stary i z zewnątrz koślawo wyglądał. Wewnątrz za to pomalowano go jak pałac, i major był zachwycony. Zacierał ręce i mówił, że teraz musi się ożenić. Przy takim mieszkaniu nie można się nie żenić, dodał poważnie. Z Bema był coraz więcej zadowolony, a dzięki niemu i z innych, którzy z nim pracowali. Malowanie ciągnęło się przez miesiąc. Przez ten miesiąc major zupełnie zmienił opinię o wszystkich naszych, to jest o politycznych przestępcach, i zaczął ich protegować. Doszło do tego, że pewnego razu wezwał do siebie z ostrogu Rzetkiego. Rzetki, powiedział do niego, skrzywdziłem cię. Kazałem cię obić daremnie, wiem o tym, żałuję tego. Czy ty to rozumiesz? Ja żałuję tego. Rzetki odpowiedział, że rozumie. Czy pojmujesz to, że ja, twój naczelnik, wezwałem cię do siebie po to, aby cię przeprosić? Czy ty to czujesz? Ktożeś ty wobec mnie? Robak. Mniej niż robak, aresztant. A ja z łaski Bożej major. Major. Rozumiesz? Rzetki odpowiedział, że i to rozumie. Otóż teraz godzę się z tobą. Ale czy ty czujesz, czy odczuwasz to w całej pełni? Czyś zdolny to pojąć i odczuć? Wyobraź sobie tylko ja, major. I tak dalej. Sam Rzetki opowiadał mi tę scenę. Więc jednak i w tym pijanym, głupim i nieporządnym człowieku było jakieś ludzkie uczucie. Biorąc pod uwagę jego wyobrażenia i poziom umysłowy, można by taki postępek nazwać prawie wspaniałomyślnym. Być może zresztą, że stan nietrzeźwy wiele się do tego przyczyniał. Jego marzenie się nie spełniło. Nie ożenił się, choć był już na to zupełnie zdecydowany, gdy skończono oporządzać jego mieszkanie. Zamiast na kobierzyc ślubny, dostał się pod sąd, po czym kazano mu się podać do dymisji. Wtedy już i wszystkie stare grzechy wylazły. Był on, zdaje się, przedtem w tym mieście chorodniczym. Cios spadł na niego niespodzianie. W Ostrogu wieść o tym niezmiernie wszystkich ucieszyła. Toż było święto, uroczystość. Major, powiadają, beczał jak baba i zalewał się łzami. Ale nie było rady. Wziął dymisję, sprzedał parę koni, potem resztę mienia i nawet popadł w biedę. Spotykaliśmy go potem w cywilnym, wytartym surducie i w czapce z kokardką. Gniewnie spoglądał na aresztantów. Ale cały urok zniknął ze zdjęciem munduru. W mundurze wywoływał grozę. Był bogiem. W surducie stał się nagle niczym i miał minę lokaja. Rzecz dziwna, czym jest mundur dla takich ludzi.